Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica. Wszystkich Państwa witam w nowym roku. Pisał poeta Jerzy Libert: Polsko, Polsko kochana, daj Ci Boże w nowym roku wszystkiego dobrego. Także Państwu życzę szczęścia i zdrowia w nowym roku. 1 stycznia słońce wzeszło około 7:45, zaś zaszło około 15:34. Dzień trwa więc blisko 8 godzin. W ostatnim dniu stycznia wschód słońca przypada na 7:19, zachód zaś na 16:21. W ciągu miesiąca wydłuża się o blisko 5 kwadransów. Styczeń jest u nas jednym z najzimniejszych miesięcy w roku. Odznacza się również bardzo dużą sumą opadów śniegu. Wszystkie wody są skute lodem. W latach, o wyjątkowo łagodnych zimach, większe rzeki nie zamarzają. Średnia temperatura w styczniu waha się w Polsce od minus 4,8 stopnia w Olecku do minus 0,6 stopni Celsjusza w niektórych miejscowościach nad Bałtykiem. W górach średnia temperatura stycznia jest oczywiście jeszcze niższa i sięga minus 7,1 na Śnieżce. W Warszawie wynosi ona minus 2,9 stopnia. Przeciętna suma opadów w styczniu waha się od 27 mm w Chełmie do około 60 mm w miejscowościach górskich jak Zakopane, Krynica czy Karpacz. Na szczytach górskich sięga nawet 78 mm, na przykład na Śnieżce. W Warszawie w styczniu suma opadów wynosi średnio 35 mm. Wilgotność powietrza jest bardzo duża i waha się w granicach 78% we Wrocławiu do 88% w Chojnicach, zaś w Warszawie wynosi 83%. W pierwszym dniu lutego słońce wschodzi około 7:17, zaś zachodzi o 16:23. Długość dnia wynosi ponad 9 godzin. Z końcem lutego słońce wschodzi około 6:25, a zachodzi o 17:13. W ciągu lutego dzień wydłuża się o blisko 2 godziny. Luty jest ostatnim miesiącem zimy. W naszych warunkach klimatycznych bywa jednak często najdokuczliwszy ze względu na mrozy, czasem i opady śniegu. Przeciętnie temperatura jest nieznacznie wyższa niż w styczniu. Waha się od minus 4,2 w Olecku do minus 0,1 w Świnoujściu. W Warszawie wynosi minus 2 stopnie. W miejscowościach podgórskich opada do minus 5,3 stopnia Celsjusza. W Poroninie, w górach do minus 7,1. Opady są nieco mniejsze niż w styczniu. Ich suma waha się od 23 mm w Legnicy do 44 mm w Połczynie. W Warszawie zaś wynosi 26 mm. W miejscowościach podgórskich wzrasta do 55 mm w Zakopanem. Na Śnieżce wynosi 62 mm. Również wilgotność powietrza jest nieznacznie mniejsza niż w styczniu. Waha się ona od 73% w Chojnicach i Wrocławiu do 80% w Olecku i 85% w Koszalinie. W Warszawie wynosi 79%, a na Śnieżce 85%. Z początkiem zimy widać jeszcze gdzieniegdzie na drzewach nasiona, później i one znikają. Brudno-zieloną barwę zachowują jedynie drzewa szpilkowe. Jednak nie cała przyroda śpi snem zimowym. Z początkiem zimy przylatują do nas ptaki z dalekiej północy, które w naszym stosunkowo łagodnym klimacie spędzają cały ten okres. Są to gile, jemiołuszki, czeczotki i inne. Przylatują też z północy liczne wrony, gawrony, kawki i szczygły, a więc przedstawiciele gatunków osiadłych u nas. One nadają teraz wraz z ptactwem, które pozostaje na zimę, a więc sikorkami, wróblami, kuropatwami, cietrzewiami i innymi, ton naszym lasom i ogrodom. Również wiele zwierząt sących pędzi zimą czynny tryb życia. Przekonać można się o tym łatwo, obserwując ślady na śniegu. Naocznie stwierdzają to myśliwi, dla których zima jest pełnią sezonu łowieckiego. Nawet w świecie bez kręgowców są gatunki zimowe. Szereg owadów zjawia się właśnie zimą na śniegu. Istnieje nawet w zoologii termin fauna naśnieżna. W słoneczne, mroźne dni, szczególnie w okolicach podgórskich i górskich, spotkać się można z całymi rojami muchówek i innych owadów. Pod koniec zimy, w drugiej połowie lutego, o ile nie panują silne mrozy, zaczyna się już ożywienie wśród ptaków. Zdarzają się przyloty skowronków, budzą się też ze snu zimowego niektóre ssaki, jak na przykład borsuk. W ciągu zimy na bezlistnych drzewach i krzewach widać tylko pąki, tak charakterystyczne dla poszczególnych gatunków i odmian. Tylko drzewa szpilkowe nie zmieniły zupełnie swojego wyglądu. Barwne owoce pozostały na niewielu krzewach. Ciągle widać duże białe jagody śnieguliczki. Drobne czerwone owocki na niektórych berberysach i irgach. Pomarańczowe owoce na gałęziach rokitnika. W ziemi pozostały kłącza i cebule wieloletnich roślin ozdobnych, jak tulipany, narcyzy, kosaćce, lilie, floksy trwałe, piwonie, maki zimujące, malwy i wiele innych. Natomiast bulwy innych, mniej odpornych na nasze zimy roślin, jak na przykład dali lub mieczyków, zostały wykopane przed zimą. Róże i inne wrażliwe na mrozy krzewy zostały okryte słomą. Trawniki, jeśli nawet nie przysypał ich śnieg, stoją zrudziałe. W zaniedbanych sadach zwisają z gałęzi jabłoni i gruszy zmumifikowane owoce o brunatnej skórce z pierścieniami jaśniejszych brodawek. W owocach tych zimuje grzyb wywołujący brunatną zgniliznę owoców jabłoni i gruszy. Zimą wśród zwierząt w ogrodach panują niepodzielnie ptaki. Wcale ich tu nie mało. W końcu listopada i w grudniu przyleciało wiele gości z północy i z okolicznych lasów. Nawet w styczniu, gdy panują duże mrozy, przylatuje wiele ptaków z północy, gdzie jest w tym czasie jeszcze mroźniej. Najwięcej jednak ptaków spotyka się w tym czasie wśród zabudowań, gdzie i chłód mniejszy i o pożywienie łatwiej. Pisał do nas w książce Moc i wytrwałość pasterz niezłomny ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Służyć prawdzie. Te słowa brzmią bardzo banalnie, ale kiedy przyjrzymy się rzeczywistości bliżej, to zobaczymy, że jest to zagadnienie należące do spraw najbardziej aktualnych. Wiele się dzisiaj mówi o zagrożeniu środowiska, o braku czystej wody, o braku czystego powietrza, o braku ciszy. Nawet człowiek w swojej biologii jest zagrożony. Wiemy już coraz więcej o chorobach cywilizacyjnych jako skutku zagrożenia środowiska. I wszyscy coraz wyraźniej dostrzegają ten problem, coraz więcej na ten temat mówią. Ale czy nie należy dzisiaj na pierwszym miejscu w skali globalnej postawić innego zagrożenia, mianowicie zagrożenia prawdy? A bez prawdy człowiek jest po prostu zabijany w swoim najgłębszym jestestwie, najbardziej humanistycznym aspekcie swego istnienia, bo człowiek potrzebuje prawdy w swoim życiu indywidualnym. Prawda jest konieczna w życiu rodzinnym. Małżeństwo bez prawdy rozpada się. Rodzina bez prawdy rozpada się. Rodzina bez prawdy upada. Prawda jest nieodzowna w szkole, a żeby był szacunek dla nauczyciela i dla ucznia, żeby było wzajemne zaufanie, żeby wychowawca mógł kształtować swoich wychowanków, przekazywać im najwyższe wartości. Prawda musi cechować stosunki gospodarcze. Przeżywamy dzisiaj rozmaite kryzysy, ale u podstaw wszystkich kryzysów, obojętnie, czy będą one miały charakter polityczny, czy gospodarczy, u podstaw wszystkich leży kryzys moralny, zwłaszcza kryzys prawdy. Wystarczy najprostszy przykład. Bez prawdy nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo, nawet w sprawozdawczości. Żeby coś zaplanować, trzeba podać rzetelne liczby. A kiedy się bierze z fantazji, wiemy, co można na fantazji zbudować. To samo tym bardziej w skali krajowej, tym bardziej w skali jeszcze szerszej. Bez prawdy wszystko upada. Dosłownie tak, jak bez fundamentu gmach, choćby wzniesiony był według najpiękniejszych planów, zaczyna pękać, grozi zamienieniem się w usypisko i gruzy. Tak samo bez prawdy nie ma życia społecznego. I to jest najgłębsze źródło kryzysu, które można nazwać powszechnym brakiem zaufania. Tylko prawda daje zaufanie. Tylko prawda tworzy więź. Tylko prawda integruje. Natomiast brak prawdy wszystko rozbija, dezintegruje i rozprasza. Oczywiście, człowiekowi zawsze groziło mijanie się z prawdą. W różnych epokach, w różnych sytuacjach, w chwilach słabości człowiek czasem kłamał, ale się tego wstydził. Nawet natura się przed tym broniła, bo się odruchowo rumienił. Pytamy się nieraz, skąd biorą się zjawiska buntu, niezadowolenia, niegodzenia się z życiem, braku radości u młodych i u starszych? Główną przyczyną tych zjawisk jest właśnie świadomość, że jest się okłamywanym. Gdyż człowiek zniesie wszystko, może znieść najtrudniejsze warunki w życiu, gdy widzi jakieś racje, przyczyny obiektywne. Takie jest życie. Nie zawsze wszystko idzie najlepiej, ale człowiek nie zniesie na dłuższą metę oszukiwania go, kłamstwa, choćby preparowanego w postaci ćwierć czy półprawd. Przeciw temu się buntuje, bo to jest uderzenie w samo człowieczeństwo, bo sam umysł poznawczy człowieka jest nastawiony właśnie na prawdę. Jeśli spotka się z czymś innym, przeżywa głęboką frustrację, a społeczeństwo przeżywa zjawiska chorobowe. Dlatego dzisiaj, oprócz troski o ochronę środowiska przyrodniczego, trzeba na pierwszym planie postawić właśnie troskę o prawdę. Nawet w naszym dzisiejszym, tak skomplikowanym życiu, gdybyśmy walczyli o tę prawdę. O prawdę w naszym życiu indywidualnym, rodzinnym, środowisku pracy, w szerszych grupach społecznych, w skali państwowej. Wtedy ta prawda wzbudziłaby zaufanie. Jakoś by integrowała. Prędzej znalazłoby się sposoby rozwiązań rozmaitych trudności naszego życia. Dzisiaj jest to tym tragiczniejsze, że żyjemy w epoce, w której istnieją wspaniałe środki społecznego przekazu, radio i telewizja. Nie mówiąc o prasie i książkach, pytamy nieraz o ich znaczenie. Te wielkie wynalazki są drogą do spełnienia postulatu, ażeby w większym stopniu realizować na świecie sprawiedliwość społeczną w postaci równego startu dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ras, dla wszystkich kultur. Dzięki istnieniu radia i telewizji znika w jakimś stopniu dawne pojęcie prowincji, gdzie nic się nie działo. Kulturotwórcza była stolica czy jakieś większe ośrodki. A tymczasem dziś w najbardziej zapadłej wiosce człowiek może się włączyć do tego ogólnego obiegu wartości ludzkich, cywilizacyjnych, do dorobku kultury. I to jest jakaś wielka szansa, bo problem społeczny polega nie tylko na tym, by nikomu nie brakowało chleba, ale właśnie, żeby każdy człowiek miał też możliwość dostępu, czy ją wykorzysta, to jest jego rzecz, właśnie do wartości wyższych, bo nie samym chlebem żyje człowiek. Tymczasem używa się nieraz tego wszystkiego do manipulowania człowiekiem. To zjawisko istnieje w skali światowej i jego niebezpieczeństwo grozi wszystkim narodom. Jednym w większym stopniu, innym w mniejszym. Rola nas, chrześcijan, powinna dzisiaj polegać na bezwzględnym szacunku dla prawdy, obronie prawdy, kulcie prawdy, trosce o prawdę wszędzie. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli, powiedział Chrystus. Bo tam, gdzie jest prawda, tam jest zaufanie. Tam wkracza wolność, tam wkracza szacunek dla człowieka. Bo kłamstwo jest właśnie deptaniem godności człowieka. Nieraz, gdy rozmawia się z ludźmi najprostszymi, najbardziej bitymi przez życie, którzy się czasem buntują, protestują, to okazuje się, że czynią to nawet nie dlatego, że stoją w kolejkach czy biedują, tylko dlatego, że ich, ludzi, traktuje się jak nieludzi. Oszukuje się ich i okłamuje. To jest uderzenie w coś, co jest w człowieku najbardziej wartościowe, a mianowicie w instynkt prawdy. Umysł jest powołany do tego, żeby na każdym kroku poszukiwał prawdy. I dlatego jest to zagadnienie ogromnej doniosłości. Dzisiaj, kiedy tak się cieszymy z tego, że spełniły się nasze pragnienia, spełniły się sny poetów o tym, żeby Polak zasiadł na stolicy Piotrowej, to fakt ten jest dla nas jakimś wielkim zobowiązaniem. Czy tworząc programy odrodzenia życia duchowego naszego narodu, nie powinniśmy powziąć postanowienia, żeby żyć prawdą, żeby coraz szerzej rozchodziło się wezwanie? Polacy, żyjmy prawdą. Należy to wziąć pod uwagę. Jako naród ochrzczony na każdym kroku, nie tylko w tych wielkich, ale także w tych drobnych problemach oczyszczajmy nasze dusze z kłamstwa czy półprawd. Bo to jest trzęsawisko, w którym się topimy. Nie ma wyjścia. Trzeba stanąć na twardym gruncie rzeczywistości. Czy przez takie postanowienie naprawdę nie dokonalibyśmy wielkiej chrystianizacji naszego narodu i jego ewangelizacji, pogłębienia naszego stosunku do Chrystusa? Bo przez służbę prawdzie, i to w sposób bezkompromisowy, prosty, konsekwentny, wejdą w nasze życie i inne wartości. Bo właśnie prawda jest bramą otwierającą wstęp do naszej duszy najwyższym wzlotom, najwyższym, najgłębszym, najszlachetniejszym uczuciom ludzkiego serca. Mówił także ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk o odwadze i męstwie. Jezus Chrystus jako twórca chrześcijaństwa stawiał tę sprawę jasno. Przygotowywał swoich uczniów na to, że nie zawsze w ich życiu będzie tylko radosne. Radosne, alleluja, że przyjdą tak, jak na niego przyszły chwile trudne. Nie jest uczeń większy nad mistrza. Mnie prześladowali i was będą prześladować. I Chrystus przedstawia to wszystko realistycznie, uprzedza, że tak będzie w różnych epokach. Ale jednocześnie ten Chrystus powiedział: kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem w niebie, a kto mnie się zaprze przed ludźmi, tego ja się zaprę przed Ojcem Niebieskim. Powiedział to ten Chrystus, który był tak bardzo delikatny, subtelny. Widząc słabość ludzką, nawet ciężkie grzechy przebaczał widząc dobrą wolę. Prosił: idź i nie grzesz więcej. W tym jednakże wypadku Chrystus stawia sprawę bardzo jasno. Kto mnie wyzna, tego ja wyznam, a kto mnie się zaprze, tego ja się zaprę. czasy dzisiejsze nie są czasami przeciętnymi. Są w historii okresy, kiedy służba Bogu, prawdzie, dobru nic nie kosztuje. Odbywa się bez przeszkód, nawet może różne instytucje społeczne temu pomagają. Ale są czasy, że za to wszystko trzeba płacić. Tam, gdzie rodzice czy dzieci były przygotowane, to stanęły na poziomie i nie pozwoliły sobie tego narzucić. Ale oczywiście tam, gdzie panował strach, bojaźń, tam dzieci zostały pokrzywdzone, a więc nawet dziecko w pierwszej czy drugiej klasie już staje przed jakimś dylematem. Jeśli dziecko nie jest przygotowane do tego, jeśli po prostu nie jest wprowadzone w tę tajemnicę życia, oczywiście da się zastraszyć, da się po prostu odwieść od swojej postawy ludzkiej i chrześcijańskiej. I to jest początek. Potem już ten konformizm ciągnie się przez całe życie. I może mankamentem naszego duszpasterstwa jest to, kiedyś była na ten temat dyskusja w Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, że myśmy zapominali o jednym, że w trudnych czasach trzeba ludzi wychowywać do przełamywania trudności, do przekraczania przeciętności, do wznoszenia się ponad przeciętny poziom. Bez tego nie ma po prostu prawdziwej, autentycznej, chrześcijańskiej postawy. Do człowieka ma dostęp bojaźń i strach. Jesteśmy ludźmi. Jeżeli występuje strach, który ma to do siebie, że wszystko jakoś wyolbrzymia, to człowiek może nieraz narobić tyle głupstw, tak się poniżyć, że sam siebie potem się wstydzi. Chrystus w swojej historii też nam to pokazał. Wybrał Piotra, który nie był wcale najmężniejszy czy najodważniejszy. Wiemy, jak zapewniał on Chrystusa, kiedy mówił o męce: a ja nie pozwolę, żeby ci się coś stało. A Chrystus powiedział: Piotrze, Piotrze, taki jesteś mocny, a nim kur zapieje kilka razy, mnie się zaprzesz. Tak też się stało, stchórzył. Ten prosty strach, powiększony przez wyobraźnię, złamał go. Piotr żałował potem tego wszystkiego, widział, że nie jest tak, jakby tego pragnął. Dopiero, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, Piotr się przemienił. I w pierwszym kazaniu o zesłaniu Ducha Świętego w Jerozolimie mówił Żydom całą prawdę o ich stosunku do Chrystusa, o mordzie dokonanym na Chrystusie, o bogobójstwie. Tego Piotra aresztują, biją, grożą mu, a on wtedy wypowiada słowa: więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Ludzie przemijają, przemijają systemy. Bóg, prawda, sumienie zostają zawsze te same. I Piotr konsekwentnie wierzy do końca. Pamiętamy opisaną przez Sienkiewicza w Quo Vadis scenę, w której Piotr idzie prowadzony na stracenie na Wzgórze Watykańskie. Oczywiście jest to wizja pisarza, ale możemy przyjąć, że chyba zawiera w sobie psychologiczną prawdę. Ten Piotr nie idzie jak skazaniec, nie idzie jak człowiek pokonany, ale idzie spokojny. Patrzy na miasto Rzym, jak gdyby mówił, że dynastia obecna nie kończy i powstaje dynastia nowa, Kościół, który wszystko przetrwa. Kończy się Roma Antiqua, a powstaje Roma Eterna Christiana. I prosi tylko o jedno, ponieważ zaparł się Chrystusa, niegodzien jest wisieć na krzyżu do góry, prosi o ukrzyżowanie głową w dół. Zdobył się na najgłębszy akt pokory, albowiem więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Chrześcijanin nie może być chrześcijaninem, gdy nie trzyma się wiernie tej zasady. Patrząc na nasze społeczeństwo, widzimy nieraz sytuacje trudne i przykre. Oczywiście to samo można powiedzieć w skali szerszej niż nasz naród, bo każdemu społeczeństwo to grozi. U nas sytuacja religii jest nawet trochę lepsza niż gdzie indziej, ale to równocześnie nas nie usprawiedliwia. Czasy dzisiejsze, powtórzmy, wymagają od chrześcijanina tego, by przekroczył swoją przeciętność, by przekroczył samego siebie, pokonał swój strach. Ewangelia, historia Piotra pokazuje, że ten sam człowiek może być zalękniony, zatrwożony, nastawiony koniunkturalnie, ale kiedy oprze się na głębszych siłach Bożych, może stać się bohaterem. Pisał kiedyś o tym, W swojej książce Między heroizmem a bestialstwem Konstanty Michalski, który razem z profesorami Uniwersytetu Krakowskiego przeżył lagier. Człowiek, przychodząc na świat, może stać się bestią albo herosem, świętym. To jest skala możliwości człowieka. To, kim się stanie, zależeć będzie w największym stopniu od jego wyboru, od szukania sobie sprzymierzeńców, od szukania łaski Bożej, od wsparcia w modlitwie. Wtedy naprawdę mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I to jest czwarty problem, który staje dzisiaj przed Polską. Przed polską inteligencją, przed każdym Polakiem, przed każdym człowiekiem żyjącym na naszej szerokości geograficznej. Mianowicie postulat prymatu miłości. Wiele się mówi na ten temat. Pod słowo miłość podkłada się nieraz takie treści, które nie mają z prawdziwą miłością nic albo bardzo mało wspólnego. Czym jest najgłębsza miłość? Państwo na pewno czytali jedną z książek Zawiejskiego, nie pamiętam w tej chwili jej tytułu, w której we wstępie opisuje on autentyczny fakt. Historię młodej lekarki pracującej w czasie okupacji w szpitalu. Miała ona pod swoją opieką oddział psychicznie chorych. Gestapo wydało na nich wyrok. Wytruć ich gazem. Owa lekarka postanowiła pójść razem z nimi na śmierć. Początkowo uważano, że mówi nieodpowiedzialnie i żartuje. Ale kiedy przyjechały wozy ciężarowe i zabrały chorych, ona wskoczyła na jeden z nich i pojechała razem z pacjentami. Razem też z chorymi ją zagazowano. I wszyscy potem zadawali sobie pytanie, dlaczego to zrobiła? Znano ją jako człowieka, jako lekarza. Była człowiekiem bardzo zrównoważonym, bardzo odpowiedzialnym. I znaleziono jedną odpowiedź, że to było szaleństwo miłości. Ona tych ludzi pokochała. Pokochała tych, którymi wzgardzono. Postanowiła, że nie może ich zostawić samych sobie, że w tym momencie musi dać świadectwo. Kiedy wszyscy ich opuścili, ona będzie im towarzyszyła, podzieli ich los. To właśnie było szaleństwo miłości. To było jakieś odbicie tej szalonej miłości, która dokonała się na krzyżu Chrystusa i której każdy krzyż jest wyrazem. Przecież ludzie często nawet nie umieją odpłacić za ofiarowaną im miłość. Nie zawsze okazują wdzięczność, a Chrystus kocha wszystkich i oddaje swoje życie za nas. To jest właśnie prawdziwa miłość. Matka, kiedy kocha dziecko, jest gotowa na wszystko. Gotowa jest dać życie, zdrowie i wszystko, co posiada. Dlatego pojęcie miłości jest nieodłączne od gotowości służenia, od gotowości dawania siebie, od gotowości po prostu bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Miłość autentyczna to wyzbycie się egoizmu, egocentryzmu, to jakieś poszerzenie swojego serca, a równocześnie przez to niesłychane ubogacenie samego siebie. Paradoksalnie wyraził to Chrystus. Kto straci życie swoje dla mnie, zyska je. A kto troszczy się tylko o nie, parafrazując słowa Chrystusa, myśli tylko o sobie, tylko koło siebie się kręci, ten wszystko straci. I niczego nie zdobędzie. I to jest właśnie istota miłości. I kiedy takiej miłości człowiek służy, daje siebie, wyzwala się z egoizmu i ciasnoty, wówczas jest szczęśliwy, bo przekracza samego siebie. Tego wszystkim życzę, także w nowym roku. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.